Idąc w nieznane. Międzypokoleniowy spacer przez pamięć. Agnieszka Reiner.
Nazywam się Agnieszka Reiner, mam 38 lat. Urodziłam się i mieszkam w Krakowie. Chciałabym opowiedzieć o moim dziadku, który miał nieszczęście urodzić się w Polsce 100 lat temu i w latach swojej młodości doświadczyć okropieństw II wojny światowej. Gdy wybuchła wojna i nazistowskie Niemcy napadły na Polskę, mój dziadek był świeżo po maturze. Miał niespełna 19 lat. Niemcy ustanowili na większości terytorium Polski jednostkę administracyjno-terytorialną o nazwie Generalne Gubernatorstwo ze stolicą w Krakowie. Siedzibą gubernatora stał się Zamek Królewski na Wawelu, a Niemcy zaczęli wprowadzać wszędzie prawa najeźdźcy. W 1941 roku utworzyli w dzielnicy Podgórze ogrodzone murem getto, w którym stłoczyli 15 tysięcy Żydów. Później ta liczba wzrosła do 20 tysięcy, na terenie zamieszkiwanym poprzednio przez 3 tysiące ludzi. W tragicznych warunkach lokalowych i sanitarnych, zmuszani do nieludzko ciężkiej pracy i terroryzowani przez sadystycznych SS-manów, ludzie chorowali i umierali. Mogli przetrwać tylko najsilniejsi i ci, którym dopisało szczęście. W getcie tym mój dziadek znalazł się w roku 1942. Wcześniej tułał się na skutek zarządzeń władz okupacyjnych wraz ze swoimi rodzicami po rozmaitych podkrakowskich miejscowościach. Tak opisuje ten czas we wspomnieniach spisanych później. Koniec maja 1942 roku. Zamieszkuję u rodziny Rajsów przy ulicy Krakusa 6, niedaleko ulicy Rękawka. Niewielki pokój wypełniony jest już i tak ponad wszelkie wyobrażenie. Zajmuję więc jedyny wolny kąt w kuchni. Już nazajutrz jestem świadkiem pierwszej fali wysiedlenia. W nocy z 31 maja na 1 czerwca odbywa się kontrola pieczątek na kenkartach. Hitlerowcy nie liczą się nawet z decyzją własnych władz. Mimo posiadania właściwych dokumentów, skazane zostają na wysiedlenie aż 4 osoby z naszego mieszkania. Jedną z nich, 50-paroletniego mężczyznę, zabijają na miejscu. Tylko za to, że usiłował przekonać żandarmów o ważności swojej pieczątki. Popychani kolbami karabinów, wynosimy trupa na podwórze. Trzy dni później znów otoczono getto. Znów nocna akcja, strzelanina, rewizje. Z drżeniem nasłuchiwaliśmy stukotu podkutych butów i walenia kolbami w drzwi mieszkań. Tym razem nas ominęli. Ale 8 czerwca nastąpił ciąg dalszy akcji. Teraz życie zależy od niebieskiej kartki, Blauer Schein. Zaczyna się selekcja zakrojona na większą miarę. W gmachu przy ulicy Józefińskiej, obecnie mieści się tam bank, gestapowcy sprawdzają nie tylko papiery każdego Żyda, ale również dokonują starannych oględzin jego osoby. Mój wygląd nie budzi jakoś zastrzeżeń. Jestem młody, 21 lat. Noszę robocze ubranie spięte szerokim pasem. Jedno spojrzenie gestapowca otrzymuje niebieską kartkę. ciągu jednego tygodnia wysiedlono z krakowskiego getta około 7 tysięcy Żydów. Nasuwa się tutaj pytanie, czy ci ludzie zdawali sobie sprawę, że wysiedlenie równa się śmierci. Jak sądzę, większość nie miała złudzeń. Już grubo wcześniej, bo w 1941 roku pewien kolejarz udzielił mi przerażających informacji o obozie śmierci w Bełżcu. A przecież nie tylko ja zdobywałem takie wiadomości. Oczywiście, że każdy jest skłonny do wiary w słuszność znanego powiedzenia, niechaj żywi nie tracą nadziei. Ale tylko bardzo naiwni traktowali serio pogłoski, że wywiezieni Żydzi znaleźli gdzieś tam na wschodzie pracę i szansę przetrwania. Sami zresztą Niemcy przyczyniali się do powstania tych pogłosek. Zależało im na uśpieniu czujności i tak już zmaltretowanych ludzi. Chcieli w miarę możliwości uniknąć odruchów rozpaczy, które zakłócały porządek przeprowadzanych akcji. Podczas formowania kolejnych transportów wielu Żydów poniosło śmierć w mieszkaniach czy na ulicach getta. Jedną z takich ofiar był zamordowany 4 czerwca 1942 roku wraz ze swym przyjacielem, znanym artystą-malarzem Abrahamem Neumannem, wielki ludowy pieśniarz i poeta Mordechaj Gebirtig. Gebirtiga znałem z widzenia. Mieszkał przy ulicy Janowa Wola, w części getta zwanej Ukrainą, położonej po lewej stronie Placu Zgody. Zachodziłem tam dosyć często do jednego z kolegów. Parę razy pokazywano mi na ulicy tego niewysokiego, wątłego starca. Mówiono, że układa on różne wiersze i melodie do nich. Dopiero po wojnie zorientowałem się, że autorem pieśni, które nieraz w getcie słyszałem i sam wraz z innymi śpiewałem, był właśnie ów spotykany na Ukrainie, pogrążony w głębokiej zadumie przechodzień. Z końcem czerwca getto zostaje ponownie zmniejszone. Przenoszę się do domu przy rogu ulicy Limanowskiego i Węgierskiej 6. Mieszkam teraz, znów w kuchni, przy rodzinie pewnego urzędnika z tak zwanego Judenratu. Jestem więc dość dobrze zorientowany w aktualnej sytuacji. Dowiaduję się między innymi o haniebnych wyczynach komisarza Guttera, który nie przebiera w środkach, aby tylko utrzymać się na swym stanowisku w Judenracie. W tym samym czasie otrzymuję okrężną drogą ostatni list od rodziców, pisany ręką matki. Na zawsze wryły mi się w pamięć ostatnie jej słowa. Żegnaj, kochany synu, jesteś młody i zdrowy. Niech cię Bóg błogosławi i ma w swojej opiece, a los niech będzie dla ciebie łaskawy i pozwoli przetrwać wojnę. Rodzice przebywali wtedy z kolei w Wieliczce. Zostali wysiedleni i zginęli w którymś z obozów śmierci. I znów rozchodzą się pogłoski o mających nastąpić dalszych represjach. Teraz już nikt nie żywi żadnych złudzeń, a wszyscy orientują się, jakie są miejsca przeznaczenia formowanych transportów. Niebawem ukazuje się zarządzenie, na mocy którego Żydzi z Ukrainy mają się przenieść 23 października na pozostały obszar getta. W trakcie gorączkowych przygotowań do tej przeprowadzki zarządzenie zostaje odwołane. Rodzi się przypuszczenie, że wysiedleń więcej nie będzie. Sprawa wyjaśnia się, niestety w sposób przerażający, już 28 października. Stosownie do nowego rozporządzenia należało się stawić rano przed Arbeitsamtem, każdy w swojej grupie roboczej. Zgłosiłem się oczywiście i ja, chociaż ledwo trzymałem się na nogach. Uległem niedawno jakiemuś zatruciu, zapadłem na żółtaczkę i mocno gorączkowałem. Ale teraz musiałem być silny i sprężystym krokiem maszerować na selekcję, ulicą Węgierską w stronę bramy. Wśród całej chmary SS-manów i policjantów. Uwijali się oni między szeregami, lustrując wszystkich uważnie i odstawiając na bok tych, którzy ich zdaniem nie nadawali się do pracy. I ja zostaję wyselekcjonowany. Nie załamuję się jednak. Po raz drugi ustawiam się z jakąś inną grupą roboczą i maszeruję ulicą Węgierską w stronę bramy. Ale i teraz nie udaje się sztuka. Znów słyszę słowa, jesteś chory, nie nadajesz się. Na domiar złego, żołdak jak gdyby coś sobie przypomniał, sięga już do kabury rewolweru. Macha jednak ręką, pochłonięty nawałem swojej pracy, Nie ryzykuję po raz trzeci. Zresztą i selekcję wkrótce zakończono. Następuje teraz okrutna rzeź wśród ludzi uznanych za nieprzydatnych, a także spędzanie całych gromad na plac Zgody, gdzie do późnych godzin popołudniowych mają czekać na skompletowanie transportu. W pewnym momencie pojawiają się dwaj znani w getcie specjaliści od spraw żydowskich, Kunde i Heydrich z Sicherheitspolizei. Kunde wygłasza przemówienie, z którego jednoznacznie wynika, że w niedługim czasie wszyscy zostaną wysiedleni, gdyż prastary niemiecki Kraków musi być Judenrein, oczyszczony z Żydów, którzy wywołali wojnę i winni są wszystkiemu złemu. Teraz jednak wspaniałomyślna władza daje niektórym szansę pozostania w getcie i około godziny 16 odbędzie się u zbiegu ulic Krakusa i Józefińskiej dodatkowa selekcja pod kątem przydatności do pracy. Tłum podąża już na zbiórkę w stronę ulicy Krakusa i znów formuje się w szeregi. Dołączam do maszerujących. Zapada zmierzch. Robi się ciemniej. Już nie widać żółtości mojej twarzy. I w tym cała nadzieja. Znów jestem świadkiem bestialskich scen. Ludzie skazani na wysiedlenie gromadzeni są po lewej stronie ulicy. Poszczególne próby przebiegnięcia na drugą stronę kończą się jak zwykle śmiercią. Wreszcie żałobny pochód wśród jęków ofiar i ryku oprawców opuszcza ulicę Krakusa i kieruje się na plac Zgody. Nie zawiodła nadzieja pokładana w gęstniejącym coraz bardziej mroku. Jestem w grupie ustawionej po prawej stronie. Przetrzymują nas jeszcze około 2 godzin. Wreszcie pozwalają się rozejść do domów. Dopiero wtedy uświadamiam sobie rozmiary całej akcji. Wiele mieszkań zionie kompletną pustką. Nieliczni, którzy jeszcze wrócili, rozpaczają po stracie najbliższych. Wszędzie dostrzega się ślady plądrowania, rabowania dobytku. Zarówno tych wywiezionych, jak i ocalałych z pogromu. Konsekwencją tego wszystkiego było dalsze zmniejszenie obszaru getta. Niebawem następuje podział na rejony. A dla pracujących i B dla pozostałych, którzy pod wpływem chorób i wyczerpania stają się kolejno niezdolni do większego wysiłku fizycznego. A jedna z grup roboczych, nosząca nazwę Barakenbau, dziesiątkowana przez bestialskich nadzorców i nieludzkie warunki bytowania, zapędzona zostaje do wznoszenia zabudowań obozu w Płaszowie, pomyślanego jako miejsce zamieszkania niedobitków z rejonu A, bo całkowita likwidacja getta zbliża się nieuchronnie. Marca 1943 roku moja grupa, wracająca z pracy na nocnej szychcie, została rano zatrzymana i dopiero około 11 wpuszczona do getta, znajdującego się już w ostatecznym stadium zagłady. Wszędzie pełno samochodów z żandarmami, pełno SS-manów na motocyklach. Wymordowano już wszystkich chorych przebywających w szpitalu. Padli też pod kulami lekarze. Znów na ulicy trupy kobiet i dzieci, znów jęki rozpaczy ludzi pędzonych do transportów. A my, zdatni jeszcze do niewolniczej pracy, popędzani przez oprawców z SS i Sonderdienstu, maszerujemy do Płaszowa. Jest wśród nas wielu takich, którzy właśnie tego dnia utracili znów kogoś z bliskich. Potem był Płaszów. Znów idę z nieznane. 13 marca 1943 roku, w godzinach popołudniowych, mieszkam już w baraku w Płaszowie. A barak NLTST Traub zapoznaje mieszkańców z regulaminem obowiązującym w obozie pracy przymusowej. Za wszelkie przekroczenia grozi kara śmierci. Począwszy od palenia papierosów w baraku, uchylania się od pracy, niestawienia punktualnie na apel placu, samowolnego opuszczenia miejsca pracy, ucieczki z obozu i tym podobne. Za tak zwane lżejsze przewinienia będzie stosowana kara chłosty. I tak rozpoczął się nowy rozdział mego życia, złączony z pobytem w obozie płaszowskim. Pracowałem wówczas w firmie Progress, należącej do Rüstungsindustrie. I miałem to szczęście, że do lipca 1943 roku opuszczałem obóz na 12 godzin, w dzień lub w nocy, w zależności od szychty. Powracając do obozu, mieliśmy zawsze raport, co wydarzyło się w czasie naszej nieobecności, podany w postaci meczu piłkarskiego. 1-0, 2-0, 3-0 i tak dalej. Co oznaczało ilość zastrzelonych w danym dniu żydowskich więźniów. Wynik 0-0 należał niestety do rzadkości. Pewnej nocy z placówki naszej uciekły dwie osoby. Henryk Goldfinger, mój kolega gimnazjalny, i adwokat Heller, za co groziła całej zmianie kara śmierci. Wracając do obozu, mieliśmy duszę na ramieniu i już żegnaliśmy się z życiem. Tak się złożyło, że akurat tej nocy bezpośrednio po ucieczce wizytował naszą placówkę komisarz tejże firmy, Unkelbach, który zameldował o tym incydencie komendantowi obozu Amonowi Goethowi. Około godziny 4 nad ranem zostaliśmy ściągnięci z pracy do obozu, gdzie Goethe z latarką przypiętą do pasa i rewolwerem w ręku oświadczył, że będziemy dziesiątkowani. Kazał ustawić się w dwuszeregu i zaczął odliczać do 10. Na wszystkich padł blady strach. Stwierdziłem, że jestem 9. Nagle, niespodziewanie, do 10 niejakiego Bera strzelił komisarz Unkelbach, raniąc go w dłoń i momentalnie rozładował sytuację, nie wytrzymując nerwowo napięcia. W lipcu 1943 roku zamknęły się bramy obozu dla wychodzących do pracy w mieście i zostałem zatrudniony w warsztacie, gdzie produkowaliśmy drobną galanterię metalową. Któregoś letniego dnia doznałem szczególnego wyróżnienia ze strony komendanta Amona Goethe. Mianowicie wraz z innymi więźniami zostałem przydzielony do przenoszenia mebli w jego prywatnym apartamencie. Pamiętam, jak przy przenoszeniu mebli z trwogą patrzyłem na ścianę, gdzie wisiała duża kolekcja jego rewolwerów. Wystarczyłby jeden nieuważny ruch czy krok z mojej strony, aby jedna kula z tej kolekcji znalazła się w mojej głowie. A oto moje zeznania w powojennym procesie komendanta obozu płaszowskiego Amona Goethe. W którymś dniu października 1943 roku zostałem oderwany od pracy i przydzielony do noszenia desek. Pracowaliśmy na bocznicy przy ulicy Wielickiej i nosiliśmy deski do obozu. Mimo że miałem chorą nogę, zostałem do roboty po prostu wyrzucony i musiałem transportować deski. Kiedy obróciłem może 3 tury, postanowiłem więcej nie iść, stwierdzając, że nie mam sił, aby dalej pracować. Wtedy to przypadek przyszedł mi z pomocą. Mianowicie zrobiło się ciepło. Przyszedł kierownik policji żydowskiej Hilowicz i rozkazał zdjąć płaszcze i marynarki. Wtedy pokazałem chorą nogę i zostałem przeznaczony do pilnowania tych marynarek i płaszczy. Deski składało się na placyku, a okna kancelarii Goethe wychodziły właśnie na ten plac. Zjawiał się on często w oknie, aby obserwować, co się dzieje w głębi lagru. I właśnie zauważył, że ja i mój współpracownik do pilnowania, zamiast stać, siedzieliśmy. Wtedy oczywiście zawołał nas do siebie i zapytał, co my tutaj robimy. Wyjaśniłem mu, na co Goethe powiedział, że do rządzenia on ma tylko prawo, a kierownik policji żydowskiej nie ma nic do gadania. Następnie pytał mego współpracownika, co on tutaj robi. Ten usiłował się jakoś wykręcić. Chcąc mu przemówić może do sumienia, powiedział, że ma matkę w obozie, żeby mu darował życie. Wtedy Goethe zawołał owego Żyda nazwiskiem Fleissig i kazał mu się odwrócić. Ten nie chciał tego zrobić i usiłował zbiec. W tym momencie Goethe strzelił. Upadł, śmiertelnie rażony kulą. Wówczas podszedł do mnie. Ja odwróciłem się. Ustawił mnie specjalnie tak, żeby przypadkiem nie chybił. I strzelił do mnie. Padłem. Nie wiem, jak długo leżałem, nieprzytomny. Kiedy odzyskałem przytomność, po prostu tarzałem się we krwi. Zorientowałem się momentalnie, że nie powinienem się ruszać, gdyż get może stać w oknie obserwować, wówczas by mnie dobił. Czekałem, aż ktoś przyjdzie. Nadbiegł wtedy policjant żydowski, niejaki Liebling i dwóch grabarzy. Kiedy policjant stwierdził, że żyje, wówczas przenieśli mnie okrężną drogą do lagru. Leżałem 3 dni w szpitalu, a następnie zmuszony byłem udać się z powrotem do baraku, gdyż dłuższy pobyt w szpitalu groził śmiercią. W połowie listopada zaczęto transportować ludzi z Płaszowa do innych lagrów. O tym jednak, gdzie tych ludzi transportują, nie wiedzieliśmy i nie było żadnej pewności, co się z nimi dzieje. Pewnego dnia wieczorem znalazłem się w obozie przejściowym, tak zwanym Empfangslagrze, wraz z innymi więźniami. Według mego szacunku około 2000 osób. W trakcie wysiedlania Niemcy kazali nam się ubrać w płaszcze znajdujące się najbliżej nas, nie pozwalając sięgnąć do własnej odzieży. Po kilku dniach pobytu w Empfangslagrze uformowano grupy składające się z 400-500 osób przeznaczonych do 3 rozmaitych miejscowości. Ja po 3 dniach jazdy wagonami bydlęcymi w nieludzkich warunkach znalazłem się w fabryce amunicji w Częstochowie. W obozie częstochowskim mój dziadek spędził ponad rok, ciężko pracując fizycznie, głodując, będąc zbitym przez niemieckich oprawców zawiadujących obozem, chorując. Po postrzeleniu przez getta cierpiał przez pewien czas z powodu dokuczliwego bólu barku, głowy i szyi oraz niedowładu prawej ręki. Jedyną pociechą były przedostające się do obozu wieści o coraz częstszych klęskach wojsk niemieckich na froncie. W styczniu 1945 roku nadzorujący obóz Niemcy uciekli przed zbliżającymi się wojskami radzieckimi. Dziadek powrócił do Krakowa. Refleksje. Często wspominam mojego dziadka i jego opowieści o przeżyciach wojennych. Upływający czas powoduje, że wspomnienia się zacierają. Mój dziadek spisał swoje wojenne przeżycia. Nagrał też wywiad, który można dzisiaj oglądać online. Jednak sądzę, że moim obowiązkiem jako jego jedynej wnuczki jest aktywnie przypominać o tych losach. Podtrzymywać tę pamięć słowem i rozmową. Zwłaszcza gdy patrzę, jak daleko mentalnie odeszliśmy od czasów wojny. Dzisiaj jesteśmy poddawani presji informacyjnej różnych grup, różnych interesów, nie zawsze wiedząc, jaka jest rzeczywista prawda. Każdy kraj, który niegdyś był zaangażowany w tę wojnę, ma swoją prawdę historyczną i swoją narrację, obliczoną przede wszystkim na to, by wpłynąć na współczesnych odbiorców i uzyskać ich poparcie. Ja wiem, jaka była prawda przeżyć mojego dziadka i tę prawdę chcę utrwalać. Do Krakowa napływa coraz więcej ludzi nieznających historii miasta. Teren obozu KL Płaszów nie jest aż tak medialnie spopularyzowany jak tereny innych byłych niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. W pobliżu tego terenu budują bloki deweloperzy, zachęcając w ulotce reklamowej do kupna mieszkań bliskością terenów rekreacyjnych, na przykład terenu byłego obozu. A zimą, gdy spadnie śnieg, z pagórkowatego terenu wokół pomnika pamięci ofiar obozu zjeżdżają na sankach niczego nieświadome dzieci, niczego nieświadomych rodziców. Ktoś niedawno powiedział, w świadomości 80% Krakowian ten obóz nie istnieje. Nie chcę tutaj orzekać autorytatywnie, jak powinno to wszystko wyglądać. Opisuję jedynie, jak jest obecnie i pozostawiam każdemu do jego refleksji. przejeżdżając tramwajem przez teren byłego getta, czy spacerując jego uliczkami, zawsze patrzę na bramy i mury i zastanawiam się, kto padał tu rażony kulą, jakie miał przed wojną marzenia, plany, ile plam krwi zostało startych z tych ulic, by dzisiaj mogli tu w kawiarnianych ogródkach siedzieć spokojnie ludzie i pić kawę. Ile utalentowanych dzieci nie zostało malarzami, poetami, śpiewakami, aktorami, bo zostało jeszcze w getcie lub później w Płaszowie wyrwane z ramion rodziców, wtłoczone do wagonów bydlęcych, by zginąć w komorach gazowych, obozów śmierci. Co czuli ludzie, którzy na własnych rękach nieśli do zbiorowych mogił martwe ciała swoich bliskich, zamordowanych przez przejeżdżających przez getto niemieckich SS-manów, którzy strzelali sobie od tak dla rozrywki. Co czuję dzisiaj ja, kompletnie nic nie wiedząc o losie moich pradziadków ze strony mojego ojca, nie wiedząc gdzie zginęli, nie mając miejsca, do którego mogłabym pojechać i zamyślić się tam nad ich losem, wiedząc, że tu spoczywają ich ciała. I wreszcie, dlaczego jedni ludzie tak bardzo znienawidzili innych, że nie umieli na nich patrzeć po ludzku, jak na bliźniego swego, tylko widzieli w nich szczury i robactwo, które należało tępić. I jak bardzo nam, współczesnym, wydaje się dzisiaj, że jesteśmy daleko od takich uprzedzeń i zupełnie bezpodstawnej dyskryminacji drugiego człowieka.
Realizacja Agnieszka Reiner, Michał Smolicki, Jacek Smolicki.